Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik. Witam Państwa serdecznie w Strefie Młodych na 103 i 106 FM. Dla Państwa ten program będzie realizował Andrzej Gruszka, a dziś, tak jak zapowiadałem przed tygodniem, w studiu naszym w Radiu Zachód goszczą młodzi ludzie, którzy mają kosmiczne pasje. To członkowie zespołu Can Into Space, która to grupa brała udział w ogólnopolskim konkursie, o którym zaraz trochę więcej i szerzej odpowie. Gdy zapraszałem ich do studia, jeszcze nie wiedziałem, jaki będzie wynik ich udziału w tym konkursie, bo zajęli na całą Polskę, na 25 drużyn, które startowało z różnych szkół z całej Polski, drugie miejsce. Niestety pierwsze miejsce tylko premiowało dalsze etapy, jeśli chodzi o wyjazd do Portugalii, jak dobrze wyczytałem, ale pewnie zaraz o tym sami opowiecie, a ja już, drodzy Państwo, przedstawię Wam uczestników dzisiejszej audycji. Jest dzisiaj z nami Aleksandra Derda, która odpowiadała, teraz powiem enigmatycznie, ale potem pewnie to się wyjaśni, odpowiadała za aerodynamikę spadochronu i analizę danych w tymże konkursie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jakub Derda, prywatnie brat Aleksandry, możemy to zdradzić. On promował zespół i zajmował się też elektroniką. Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
I Szymon Butkiewicz również zajmował się elektroniką, programowaniem, komunikacją radiową z całym tym systemem, który startował w kosmos. Szymon Butkiewicz, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Ta trójka jest z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Zielonej Górze i mamy dwóch jeszcze panów, dżentelmenów. Dominik Zawodniak, który zajmował się obudową, analizą danych, jest też liderem, przywódcą tejże grupy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Maksymilian Kozakowski, tłumacz i promocja całego wydarzenia. Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Tych dwóch dżentelmenów jest z pierwszego liceum ogólnokształcącego również w Zielonej Górze. Połączyła was pasja kosmiczna, pasja fizyczna, fizyka. W ogóle zacznijmy od tego, w jakim konkursie braliście udział, ale tak w skrócie, bo zaraz pewnie nam się rozwinie już sam finał, ale w skrócie, czym jest ten konkurs, dla kogo był przeznaczony i kto w nim startował. Zacznijmy od Jakuba.
Otóż braliśmy udział w konkursie CANSATS in Europe, który polegał na zbudowaniu mini satelity wielkości puszki po napoju, w którym będą znajdowały się podstawowe czujniki, czy też systemy, które znajdują się w prawdziwych satelitach. To jest barometry, termometry i tym podobne. Puszka, czy też mini satelita, miała zostać wyniesiona na pewną wysokość, miała z niej spaść przy pomocy, miała przetrwać, to też umożliwiał nam spadochron, który też sami zaprojektowaliśmy. W trakcie spadku miała ona dokonywać pomiarów atmosfery ziemskiej i otrzymane dane wysyłać do stacji naziemnej, która znajdowała się przy stanowisku zespołu.
I to było wasze zadanie. I pytanie jeszcze o to, w takim razie, skąd wy wzięliście się w tym konkursie, skąd się o nim dowiedzieliście, jak zaczęła się ta przygoda w ogóle z takim konkursem, który brzmi dość ciekawie. Sam jestem ciekaw, jak to wszystko udało wam się zorganizować. Szymonie, może od ciebie zapytam.
Cały konkurs jakby wziął się od Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki, które jakby ogłosiło, że taki konkurs, że takie nabory do, jakby zespołu do tego konkursu będą. No ja jakby jestem już od jakiegoś czasu pasjonatem elektroniki, programowania, więc no od razu pomyślałem, co jest coś dla mnie. Cały konkurs toczył się przez około 8 miesięcy. Musieliśmy stworzyć 3 raporty techniczne, dzięki którym jury oceniało nas i dzięki którym dostaliśmy się do finału. Cały konkurs był bardzo fajnym przeżyciem i generalnie wziąłem w nim udział również dlatego, że w poprzednim konkursie, gdzie byłem w Australii, jakby bardziej mnie nakręcił do takich konkursów. Chciałem bardziej się rozwinąć w dziedzinie fizyki, matematyki, elektroniki, programowania.
Okej, czyli trafił konkurs w wasze pasje i zainteresowania. To może chwilę o tym zacznijmy, bo każdy z was odpowiadał, już wiemy, co robiliście, czyli puszka, w puszce zamknięty mini satelita, tak to możemy chyba nazwać w pewnym sensie.
Mini satelita, mówmy.
Mówmy mini satelita, okej, okay. Poważny temat, bo też poważna organizacja przygotowała ten konkurs, też do tego wrócimy. Ja chciałbym te pasje z was trochę wyciągnąć, bo każdy z was miał jakąś inną działkę, za którą odpowiadał, związaną między innymi właśnie z tym, czym się pasjonujecie na co dzień. Ty, Szymonie, już wiemy, elektronika, programowanie, tematy związane z czysto fizycznym sprawami, tak to można określić?
Można tak określić, tak inżynieryjne nawet.
Czy już inżynier, czy, a powiedz mi właśnie, bo ty jesteś z liceum, ale nie wybrałeś takiego stricte takiego technicznego, technicznej szkoły, jak technikum, jak zawodówka i można się realizować właśnie w takich tematach także w liceum?
Oczywiście, liceum jakby pokazuje te wszystkie podstawy, uczy matematyki, fizyki, której no, na studiach inżynieryjnych jest bardzo dużo. A swoją pasję realizuję w domu, no i jakby konsekwentnie do tego dążę, aby na tych studiach było mi łatwiej, żebym się czegoś nowego nauczył, no i bardzo to lubię po prostu.
Dobrze, to przejdźmy do pani, bo pani była zainteresowana i zorganizowała spadochron, jego aerodynamikę, z czym na początku miałem problem, aby to wypowiedzieć, ale też analiza danych. Aleksandro, fizyczne tematy, tematy kosmiczne, kobieta, to do siebie jakoś tak pasuje, nie pasuje? Jak ty się w tym wszystkim odnajdowałaś?
Zdecydowanie, moim zdaniem, płeć tutaj nie ma żadnego znaczenia. Fizyka jest bardzo ciekawym tematem. Matematyka również.
Ale spadochron nie dlatego, że musiałaś go uszyć i po prostu kobieca ręka tu się przydała do tego.
Nie, nie. Zanim spadochron powstanie, jest jeszcze ukrytych tutaj dużo zjawisk matematycznych i fizycznych, które pomagają. Żeby ten spadochron musi być odpowiedniej wielkości, żeby, wiadomo, nie dosyć, że musiał zmieścić się w narzuconych przez organizatorów wymaganiach w prędkości spadania, która miała wynieść od 8 do 11 metrów na sekundę, to właśnie ta szybkość zależy od jego wielkości, od kształtu, która tutaj jest bardzo dużo ukrytych czynników.
Okej, okay. I ty ten spadochron, rozumiem, projektowałaś wspólnie z kolegami. Czy to twoja działka, tylko
to
i wyłącznie?
To głównie moja działka.
Aha, czyli to było wyhamowanie, cały ten element, żeby ta satelita się nie roztrzaskała, czy ten satelita nie roztrzaskał się o Ziemię, to twoje zadanie.
Tak, bardzo odpowiedzialne.
Udało się?
Udało się. Nasz CANSAT jest w całości, cały czas działa.
Aha, czyli można go jeszcze nawet powtórnie wystrzelić w kosmos.
Zgadza się.
Okej, okay, dobrze. Czyli to jest zainteresowania matematyka, fizyka, no i ale fizycznie też wykonałaś ten spadochron? Też go, nie wiem, to się szyje, to się, nie wiem, wytwarza, jak to się organizuje? To,
to trzeba mieć przede wszystkim materiał, taki materiał spadochronowy. Często jest to materiał wzmacniany, żeby mógł wytrzymać duże przeciążenia. Ja go zszywałam, ale można również stworzyć spadochron z jednego kawałka. Mhm. Nasz był zszywany.
Okej, okay, dobrze. To Aleksandra, no to od razu zapytam brata Jakuba, w związku z tym, że ty zajmowałeś się bardziej promocją, ale też elektroniką, czyli to nie fizyka, bardziej takie tematy związane z tym, żeby to wszystko nagłośnić, rozgłośnić, może żeby pozyskać sponsorów na ten wasz projekt, bo rozumiem, że była też sytuacja, że ten materiał specjalistyczny i ta cała obudowa i ten całe wnętrze, to jednak są jakieś koszty, też wasz wyjazd, bo konkurs finał odbywał się w Rzeszowie, jak dobrze kojarzę.
W okolicach Rzeszowa, dokładnie w aeroklubie stalowo-wolskim w miejscowości Turbia.
Czyli twoje zainteresowania to?
Czyli moje zainteresowania to też jest matematyka i fizyka. To brzmi dziwnie jak na osobę, która była odpowiedzialna za promocję zespołu. Starałem się połączyć te dwa zadania w jedno. Szymonowi pomagałem z elektroniką, stworzyliśmy wszystkie komponenty, wszystkie płytki, wszystko sami zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy, co jest też bardzo ważne. Jeśli chodzi o promocję, to oczywiście musieliśmy zdobyć środki potrzebne do nie tylko zbudowania mini satelity, co też było dosyć kosztowne, ale także na ten wyjazd, tak jak już pan powiedział. Pojechaliśmy na drugi koniec Polski, ponieważ były to okolice Sandomierza, dokładnie okolice też Stalowej Woli. I byliśmy i musieliśmy tam, mówiąc bardzo kolokwialnie, przeżyć przez 4 dni. Także to też było jedno z moich zadań.
Okej, okay. No i też macie takie fajne koszulki, których korzystaliście w tym czasie i które służą wam, widzę, też do promocji nie tylko waszego zespołu, jego logo nawet jest zorganizowane. Zaraz pewnie o nim opowiemy i o samej nazwie waszego zespołu, ale też sponsorów, których macie na tych koszulkach. No dobrze, mamy tutaj drugiego speca od promocji, tłumacza. Po co tłumacz w zespole Cans into Space?
Tak, to wynika z tego, że te trzy raporty, które przygotowaliśmy, jak i sama prezentacja na finałach, musiała być właśnie w języku angielskim. Objętościowo raporty wychodziły jakoś 150 stron, także przez to, że właśnie zostałem zrekrutowany do zespołu, to mogłem drużynie uratować no, całkiem sporą ilość czasu. Jeśli chodzi o same moje jakby pasje, to niekoniecznie angielski bezpośrednio, bardziej korzystam z niego jako narzędzie. Moją główną pasją jest ekonomia, a chociaż jak, jeśli chodzi o czysto fizyczne aspekty, to właśnie poprzez uczestnictwo w zespole to naprawdę zainspirowałem się, szczerze mówiąc, z moimi partnerami i nie wiem, czy jakoś nie pójść właśnie też czysto fizyczne aspekty już w tym momencie.
Ciekawie, jak promieniuje z was dobra energia, jeśli chodzi o fizykę i matematykę, co chyba nie jest jakimś tam najpopularniejszym wśród młodzieży elementem. Często narzekają młodzi ludzie na matematykę i fizykę, chociaż coraz częściej pasjonują się informatyką, z drugiej strony robotyką, ale o tym za chwilę. I przejdźmy do lidera, do szefa. Jak to się stało, że z dwóch szkół udało się wybrać jednego szefa?
Początki były dosyć trudne, ponieważ musieliśmy się poznać nawzajem i zgrać, ale na szczęście to nam się udało. Myślę, że dużą zasługą tego jest to, że mamy wspólne pasje i potrafiliśmy siebie odnaleźć nawzajem w tym zespole.
A Dominiku, powiedz mi, bo ty jeszcze byłeś odpowiedzialny za między innymi za obudowę w tym zespole. Ta obudowa jest nietypowa, przynajmniej ja to tak odczuwam, bo po pierwsze musiała ważyć odpowiednią ilość gramów.
Owszem, do 150 gramów.
I w takim razie zrobienie metalowej obudowy chyba nie wchodziło w grę.
Co ciekawe, metalowa może wejść w grę, ale by musiała być bardzo...
Z lekkich stopów chyba.
Z lekkich stopów jak aluminium i by musiała, nie mogłaby być w pełni wypełniona. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać filament z drukarki 3D i mieliśmy możliwość zaprojektowania jej czysto komputerowo.
Czyli wy wklepaliście w komputer, drukarka wydrukowała i obudowa tak powstała. Czy taka obudowa z jakiego materiału jest organizowana wtedy? Robiona z plastiku.
To jest plastik, tak.
Wytrzymała?
No wytrzymała wszystko, co ciekawe, przy zrzucie z 1800 metrów nic się z nim nie stało i nadal nasz konsol działał.
Na jaką maksymalną wysokość właśnie była wynoszona ta wasza mini-satelita, jeszcze tak zapytam?
No właśnie to było 1800 metrów i było to wyniesione przez rakietę na poligonie w Nowej Dębie.
Dobrze, rozmawiamy sobie już jakąś chwilę o waszych pasjach i zainteresowaniach. Tak przed przerwą jeszcze, bo za chwilę myślę zrobimy sobie chwilę oddechu. Chciałem zapytać, skąd pomysł na nazwę i dlaczego właśnie taka, Can into Space? No i może tu do poligloty pytanie, do osoby, która zna się na języku angielskim, może wytłumaczyć sens tej nazwy.
Tak, sama nazwa Can into Space zawiera w sobie pewną grę słów, gdyż czasownik can właśnie implikuje możliwość i że wasza puszka może właśnie wejść w kosmos, ale też samo słowo can to znaczy puszka po angielsku, także to jest taka właśnie gra słów.
No i dalej, into space, czyli tak, puszka może... w kosmosie? Mm-hmm.
Puszka w kosmosie, tak, to też możemy nazwać? W kosmos.
Możecie w kosmos i polecieliście w kosmos, a właściwie wasz satelita.
No nie do końca, ale może jako poszerzenie misji ewentualnie.
Okej, okay, dobrze. Szanowni Państwo, moi drodzy, tutaj osoby, które są ze mną dzisiaj w studiu, członkowie zespołu Can into Space, zróbmy sobie chwilę przerwy na dobrą muzykę, a za chwilę wrócimy i dowiemy się, jak przebiegał cały konkurs, no i jak udało wam się zdobyć to drugie miejsce.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
W naszej strefie młodych cały czas kosmiczna grupa Can into Space, która brała udział w konkursie na małego satelitę. tak to mogę nazwać, na satelitę, na imitację, nie imitację,
mini satelitę.
O, więc tak, na mini satelitę, który miał wykonać określone zadania. Brali udział w konkursie, mają drugie miejsce, ale cały konkurs nie trwał 4 dni, które przebywaliście w miejscu koło Sandomierza, już nie potrafię wrócić do tej nazwy, ale pewnie sami o niej więcej opowiecie. Natomiast my wróćmy do tego, do tej całej przygody. Ile w ogóle trwała ta przygoda z konkursem, z tym, żeby stworzyć zespół, potem zorganizować jego pracę i na końcu zdobyć drugie miejsce w Polsce?
W wielkim przybliżeniu możemy powiedzieć, że była to praca, która trwała blisko 8 miesięcy, bo tak naprawdę zespół powstał we wrześniu ubiegłego roku i od tamtego czasu napisaliśmy serię raportów, zrobiliśmy mnóstwo projektów, prototypów, które też testowaliśmy i przygotowywaliśmy gotowego mini satelitę. Ale jakby jeszcze wracając do początku, zaczęliśmy mniej więcej pierwszym raportem, bo to już można nazwać jako taka nasza inauguracja prawdziwej pracy nad samym mini satelitą. Pierwszy raport zdaliśmy pod koniec listopada. Były to już pierwsze jakby nasze pomysły, założenia, co się w tym mini satelicie może znajdować, co chcemy zrobić, w jaki sposób chcemy to zrobić. Ten raport oczywiście, jak każdy inny, jak każdy dwa następne też, był napisany w języku angielskim. Pierwszy akurat liczył około tam 50-60 stron, następne to już były dużo większe dokumenty. I tak naprawdę, gdy napisaliśmy ten raport, już po pierwszym raporcie zaczęło się prawdziwe konstruowanie mini satelity, to znaczy tworzenie elektroniki, już pierwsze prototypy obudowy, spadochron, już dokonywaliśmy pierwsze zrzuty. To był naprawdę złożony proces, ponieważ w trakcie trwania konkursu działaliśmy wielopłaszczyznowo. Każdy z nas miał swoje określone zadanie, każdy z nas starał się udoskonalić aspekty całego projektu, za które był konkretnie odpowiedzialny, i każdy z nas w pewnym sensie rozwijał się, starał się jakby najlepiej wykonać swoje zadanie. I to, jak to wyszło, dwa następne raporty, które napisaliśmy, dokładnie drugi był w styczniu, a trzeci raport napisaliśmy pod koniec marca, to tak naprawdę pozwoliło nam wziąć udział w finałach. Dokładnie po trzecim raporcie, tydzień po zdaniu tego raportu, który już jakby zawierał wszystkie ostateczne założenia naszego projektu, wszystkie też pomiary, które do tej pory wykonaliśmy, które też jakby motywowaliśmy, on to już wszystko zawierał i ostatni raport to już naprawdę był duży dokument, to było blisko 150 stron, może i nawet ponad. Wszystko po angielsku, tu też wielkie ukłony dla Maxa, który to wszystko przetłumaczył, który nam też w tym pomagał. I po ostatnim raporcie, tydzień po dokładnie, dostaliśmy odpowiedź od organizatorów, że jedziemy na ogólnopolskie finały, które w tym roku miały miejsce w Stalowo-Wolskim Aeroklubie i na poligonie w Nowej Dębie. Dokładnie w ubiegły weekend, wczoraj wróciliśmy z finałów, na których zajęliśmy drugie miejsce.
Drodzy radiosłuchacze, gdybyście chcieli do naszych młodych przyjaciół zadać jakieś pytanie, może być nawet i kosmiczne, to zachęcamy do telefonowania do studia, a numer telefonów to 68 324 22 55 lub 801 327 462. I pytanie teraz w takim razie do was o to, no bo tak, raporty raportami, ale tam w tym wszystkim jednak jest dużo takiej pracy już fizycznej, konstruowania, pracy inżynieryjnej wręcz nawet można powiedzieć, bo co innego zrobić coś, co można sobie rozłożyć na stole, coś dużego, coś, co można testować w warunkach tradycyjnych, a co innego zrobić mini satelitę, który ma działać jak normalny satelita i żeby on jeszcze był zminiaturyzowany właśnie do takiej postaci puszki po napoju. Szymonie, powiedz nam najpierw, może zacznijmy od tego, jak i co ma robić, co robi prawdziwy satelita, co, do czego on służy, abyśmy potem chyba łatwiej mogli zrozumieć to, na czym wy pracowaliście.
Na początku takiego satelity musimy mieć założone jakieś cele, coś, co chcemy osiągnąć. Potem dobieraliśmy czujniki, które pomogłyby nam jakby matematycznie opisać te zjawiska, które chcieliśmy udowodnić. No i nasz satelita składał się między innymi z parunastu barometrów, które mierzyły ciśnienie, GPS-a, czyli czujnika jakby położenia w przestrzeni naszej puszki i paru innych urządzeń. Cały proces tworzenia tego wszystkiego zaczął się od jakby takiej burzy mózgów, gdzie omawialiśmy to, co chcemy, tego, co nie chcemy mierzyć. No i potem była to praca, tworzenie schematów, omawianie ich, no i w końcu tworzenie fizycznej rzeczy, czyli wytrawienie płytek, lutowanie tego wszystkiego. No i na samym końcu programowanie i sprawdzanie tego, czy to tak naprawdę działa, czy nie popełniliśmy jakiegoś błędu w trakcie naszych analiz.
Okej, okay, no i teraz pytanie do was, bo wy jesteście osobami młodymi, osobami, które nierzadko uczą się tego, zanim to zrobią, uczą się tego programowania, uczą się tego fizycznego zespalania tych elementów, które macie, programowania mikroprocesorów, to nie są chyba małe sprawy, a z drugiej strony wy macie skonstruować już gotowy prototyp, który ma działać, ma zbierać te wszystkie pomiary, tak to rozumiem, w jedno, potem przekazywać to jeszcze chyba na Ziemię, tak, do stacji.
Mhm, tak.
I następnie to ma być jeszcze przez tą stację w jakiś sposób raportowane, albo chociażby pokazywane, rozumiem, tak to dobrze rozumiem?
Zapisywane w pliku tekstowym, a dopiero potem analizowanie tych danych.
Okej, okay. I to ma działać wszystko, związane jest też z tym, że wy jesteście jeszcze uczniami. Jak doprowadzić to, czy da się to zrobić waszym zespołem, czy musieliście mieć też jakiegoś mentora, który wam powie, o, jak tu pójdziecie w to, to na pewno może być kłopot. Czy to wszystko wynika z waszej bardziej pracy wspólnej, a mentor tylko asystuje i dopowiada?
Jeśli chodzi o samą konkretną pracę, co się w środku tego mini-satelity znajdowało, to są wszystko nasze wnioski, nasze analizy, które sami przeprowadziliśmy, które jakby sami zaprojektowaliśmy wszystkie komponenty. To jest wszystko nasza praca. Naszym mentorem był też pan Waldemar Grabowski, fizyk w trzecim liceum ogólnokształcącym, też wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki. On nam pomagał bardziej w tych aspektach czysto pracy zespołowej. On nas często nakierowywał, w jaki sposób mamy pracować, w jaki sposób mamy dzielić swoje obowiązki, w jaki sposób mamy się między sobą dogadywać. To było jego największe zadanie, ponieważ musimy też powiedzieć, że praca zespołowa to jest jeden z najtrudniejszych aspektów tego konkursu, ponieważ każdy z nas jest swego rodzaju indywidualistą, który ma swoje zdanie na przeróżne tematy. Musimy powiedzieć na przeróżne tematy. I każdy z nas stara się jakby udowodnić swoją rację. I mądrością w takich przypadkach jest to, jak i w jaki sposób, kiedy zawrzeć ten kompromis albo kiedy ustąpić. I tu wielką pomocą darzył nas właśnie pan Waldemar.
No to od razu pytanie mi ciśnie się na usta do lidera grupy, który został nim albo mianowany, albo wybrany. To już pewnie zostanie waszą słodką tajemnicą, chyba że ją teraz zdradzicie. Natomiast pytanie jeszcze właśnie do tego, który odpowiadał za cały zespół, bo rozumiem, że bardziej też reprezentowałeś to wszystko, na co składał się cały zespół. Dominiku, faktycznie tak jest, że jesteście tak różnymi osobowościami? No, patrząc też na wasze zainteresowania, to chyba każdy jest z innej bajki.
Tak, myślę, że właśnie tak jest. Szymon jest naprawdę specem naszym zespołem od elektroniki. Kuba jest bardzo elokwentny, wygadany. Ola ma też... też jest...
Głowę, tak? Bardzo pełną pomysłów, rozumiem?
Pełną pomysłów. Max też jest świetnym tłumaczem. Każdy ma nieco inny pogląd na tę sytuację, nasze sprawy.
Łatwo było takim zespołem zarządzać, kierować, przewodzić, nie wiem, albo reprezentować chociażby.
Były trudne momenty. Moment, w których przestawaliśmy wierzyć w siebie. Ale najważniejsze jest to, by po takich momentach dwukrotnie zacząć wiedzieć, że to, co my robimy, ma szansę się udać. Że to ma jakiś sens.
Wam się udało. Wasz sens przekuł się na drugie miejsce w Polsce. A ja was jeszcze podpytam o to, bo tak o tym mówicie swobodnie, łatwo, tu programowanie, tam projektowanie spadochronu, tutaj promocja, załatwianie pieniędzy, ale słuchajcie, taki mini satelita, to przecież jest zestaw czujników, to są miniaturowe rzeczy, które kosztują może i więcej niż te, które są normalnych wymiarów, naturalnych. Wy to wszystko musicie jeszcze wydrukować na drukarce, która, to nie jest drukarka, którą ma każdy w domu. I tak sobie swobodnie o tym gadacie, jakby to była rzecz taka, o tak zrobiliśmy, było 150 stron sobie przetłumaczyłem, siadłem sobie wieczorkiem, pyk, 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 załatwione. A to jednak kosztowało was chyba trochę z jednej strony wysiłku, z drugiej strony pieniędzy i z trzeciej strony też determinacji takiej, tak jak powiedział tutaj fajnie Dominik, że wiary w siebie, tak, że mimo, że jesteśmy młodym zespołem, jesteśmy ludźmi, którzy, może niektórzy z was widzieli się pierwszy raz na początku tego zagrania, bo pewnie tak było, i nagle stworzyliście zespół, który potrafi osiągać sukcesy i który realizuje poważne, duże zadania, osiąga sukcesy. Jak to się stało, że zdobyliście na to środki i czy w międzyczasie nie pojawiały się trudności, które czasem mogły spowodować, że ten pomysł był bliski nie realizacji, ale rezygnacji? To oczywiście Jakub, jako osoba od promocji, już tu się ciśnie na usta. No ale dobrze, zapytamy od Jakuba, zaczniemy, ale może każdy z was ma jakiś taki element i etap w projekcie, o którym chciałby powiedzieć.
Myślę, że jeśli chodzi o aspekt czysto merytoryczny, to było naprawdę ciężkie zadanie, ponieważ niejednokrotnie były chwile, kiedy rzeczywiście wątpiliśmy w siebie, kiedy rzeczywiście trzeba było usiąść, porozmawiać ze sobą i kiedy trzeba było w pewnym sensie podnieść się z ziemi. My to mówimy tak, że to tak pięknie wszystko było, jednakże były chwile, kiedy naprawdę było ciężko. I mądrością w tym wszystkim i też naszą siłą jest to, że daliśmy radę, że się z każdej sytuacji znaleźliśmy rozwiązanie i jakby potrafiliśmy to też przekuć w pewnego rodzaju sukces. Oczywiście wielką pomocą obdarzyli nas także nasi sponsorzy i partnerzy, którzy poniekąd też obdarzyli nas swoim zaufaniem, że te pieniądze, które dostaliśmy, w pewnym sensie nie zmarnujemy ich, tylko po pierwsze osiągniemy coś dużego, a po drugie też nauczymy się tak naprawdę bardzo przydatnych i potrzebnych rzeczy na przyszłość. I tu bardzo jesteśmy wdzięczni naszym sponsorom za to wszystko, bo bez nich zdajemy sobie sprawę, że to nie miało prawa się udać.
Okej, to podpytam was o te osoby, które wam pomagały w tym czasie. To były osoby, instytucje, firmy, które was wsparły, bo to koszty waszego pobytu, koszty budowy satelity, stacji, która do tej satelity nadaje, to też wsparcie merytoryczne. Kto wam pomagał w tym czasie?
Tak, przede wszystkim największym wsparciem obdarzyło nas województwo lubuskie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, miasto Zielona Góra. Naszymi partnerami również było miasto Nowa Sól i miasto Otyń.
Bo wy też pochodzicie, tak?
Dokładnie.
Z Nowej Soli, z Otynia. Kto z was jest? Szymon jest z Nowej Soli?
Szymon jest z Otynia.
Szymon jest z Otynia, Jakub i
ja z Olą
jesteśmy z Nowej Soli.
Tak. A wy?
Radowici Zielonogórzanie.
I Zielonogórzanie z pierwszego LO. Okej.
Tak, jeszcze dużym wsparciem też finansowym obdarzyły nas firmy lokalne. To jest firma Audit, doradztwo personalne z siedzibą w Parku Naukowo-Technologicznym Interior oraz firma Gedia, również z siedzibą w Nowej Soli. Wsparciem merytorycznym darzyły nas firmy, znaczy Uniwersytet Zielonogórski. Oczywiście musimy też pamiętać o naszych szkołach. Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym i Trzecim Liceum Ogólnokształcącym, o Stowarzyszeniu Nauczycieli Fizyki. Również musimy pamiętać o Planetarium Wenus, z którym też współpracowaliśmy, i o firmie Best, która przygotowała nam koszulki.
Nie można też zapomnieć o naszych rodzicach, którzy byli z nami cały czas nas wspierali i pomagali nam, nawet jeżeli pokrzyżowaliśmy im czasami plany.
Tak, to też było wielkie wyrzeczenie i też spora nauka dla nich, dla nas, jak żyć z takimi, mówiąc krótko, zwariowanymi osobami, które bardzo często nie chodziły w nocy spać i siedziały do rana, żeby skończyć jakieś projekt czy też zagadnienie.
No i czasem soboty, niedzielę wyjęte z życiorysu.
Oczywiście.
W domu ciężko pomóc, bo tutaj satelita, mamo satelita, tato satelita. Okej, dobrze. Ciekawie przybliżyłeś nam tę drogę, ale ja was jeszcze chciałem podpytać o te momenty dla was ważne, może trudne podczas tego przygotowania 8-miesięcznego. Aleksandro, jak ty oceniasz te przygotowania, próby, ten wynik, to siedzenie po nocach? Jak byś podsumowała ten czas?
Czasami było ciężko, jednak kiedy można było w czasie tej próby zobaczyć, że to, nad czym pracowało się przez tyle tygodni, tyle miesięcy, rzeczywiście działa, czuło się tą dumę i zapominało się o tym problemie, o tych wszystkich nieprzespanych nocach, które były wcześniej.
Dobrze policzyłaś, spadochron zawsze działał, czy czasem się nie otwierał, albo przedziurawiał się w czasie lotu?
Zwykle się otwierał i tutaj nie mieliśmy problemów. Mieliśmy małe problemy z racji faktu, iż nasz spadochron był dosyć nietypowego kształtu. Mieliśmy problem z jego rozmiarami, jednak ostatecznie udało się.
Może jeszcze opowiem jedną sytuację z tym spadochronem. Były próby, kiedy z tym spadochronem mieliśmy ciekawe doświadczenia, ponieważ jeszcze na samym początku, przy początku projektu, jak zrzucaliśmy jeszcze tylko samo obciążenie bez żadnej elektroniki w środku, zdarzyła się taka próba, kiedy ten spadochron się nie otworzył i mniej więcej 350-gramowy ładunek spadł sobie prosto w ziemię. Możemy sobie wyobrazić, jaki to był dźwięk i jak to mogło brzmieć. Jeszcze też ciekawa sytuacja z tych najśmieszniejszych w trakcie trwania konkursu. To była taka próba, kiedy to dokładnie była niedziela. Też można powiedzieć, że to był dosyć nietypowy czas, że mieliśmy taką próbę, gdy zrzuciliśmy, to już był mini satelita z elektroniką w środku, zrzuciliśmy ten prototyp, bo to jeszcze była początkowa wersja, i spadochron, czy też wiatr wiejący w okolicy, tak skierował tego mini satelitę, że wylądował na samym czubku drzewa. Możemy sobie wyobrazić, jak to wyglądało, jak szliśmy przez środek, to akurat w Otyniu było, przez środek Otynia z drabiną i z dużą wędką.
Aby prototyp by mógł wrócić do testów.
Tak.
Dobrze, słuchajcie, ale tam jest wiele momentów, gdzie może się nie udać. Może się nie udać spadochron, tak? Nie otworzyć się i cała robota nawet nie zdąży nic policzyć, bo przecież spadnie, tak? Może się nie udać komunikacja między satelitą, a z tą, rozumiem, tą stacją badawczą. Może się nie udać, że jakieś zasilanie nie zadziała, bateryjka się wyczerpie, nie wiem, nie będzie coś stykać i po prostu całe obliczenia pójdą w kosmos, tak to jak młodzież czasem nazywa. No, wiele momentów może być takich, które spowodują, że wam się, no albo chociażby ta faza testów, która może spowodować, że już na sam konkurs ten satelita nie będzie mógł dolecieć, no bo się roztrzaska o ziemię. Szymon, jakie takie, jeżeli chodzi o ciebie i o twoje zadania, najtrudniejsze momenty w tym wszystkim, albo najciekawsze też, te, które przynosiły ci satysfakcję?
Na pewno elektronika to bardzo ciekawe zajęcie, ale też łatwo zepsuć to wszystko, co na przykład się robiło przez cały tydzień. Było dużo takich wydarzeń.
A poza tym precyzja, prawda? Trzeba jeden, nie, jak chirurg, jeden ruch i można przepalić cokolwiek lutownicą, nie wiem.
Zdarzyły się, powiem tak, dwie takie sytuacje, kiedy płytka, którą projektowaliśmy, robiliśmy przez naprawdę 2 tygodnie, w jednym momencie poprzez zwarcie tak naprawdę nadawała się do świetnika. Więc no, można powiedzieć, że ta elektronika jest bardzo ciekawa, jeśli wszystko wychodzi, to jest bardzo fajnie, ale w pewnych momentach coś się zdarzy i tak naprawdę cała nasza praca idzie na marne. Też mieliśmy takie próby, kiedy nasza puszka upadała na jakieś twarde przedmioty, kamienie i obudowę, które drukowanie trwało ponad 40 godzin. Szło na marne i wszystko, całą elektronikę trzeba było
przekładać. Nawet 2 dni przed konkursem, to opowiadaliście mi przed audycją, wasz sam mini satelita przeżył wypadek dość drastyczny.
Tak, przeżył wypadek. Obudowa, można powiedzieć, nie nadawała się do użytku, lecz cała elektronika w środku przeżyła i to był nasz sukces. Dzięki temu szybko i sprawnie przełożyliśmy tą obudowę i w konsekwencji tego nasz satelita na samych finałach działał bez zarzutu.
Wejdźmy już na te finały, bo nam się czas, tak się ciekawie o tym rozmawia, a nasz czas biegnie bardzo szybko. Chciałbym o finałach usłyszeć i w ogóle jak to było, jak to wyglądało od tej rakiety, bo to jest ciekawe. Było 10 zespołów, jedna rakieta, rozumiem, i co dalej? Jakub się wyrywa znów do odpowiedzi, a może zapytam panów od promocji po prawej mojej stronie. Możesz Maksymilian parę zdań na ten temat?
Tak, generalnie przyjechaliśmy w czwartek. No, czwartek był dniem czysto organizacyjnym, zapoznaliśmy się z tym, co nas czeka. Już od piątku zaczynała się prawdziwa jazda, bo pobudka o 7:00, jechaliśmy do aeroklubu przeprowadzić już finalną pracę nad satelitą i pierwsze testy. No i my rzeczywiście te testy przeprowadziliśmy jako pierwsi. Nasza puszka była sprawdzana też jako pierwsza, bo byliśmy alfabetycznie pierwszym zespołem, to mieliśmy poniekąd mniej czasu na sprawdzenie wszystkiego.
Zielona Góra alfabetycznie pierwsza, no dobrze.
Nie, Canyon to Space, bardziej chodziło już o zespół.
Tak. A nie pochodzenie, okej?
Aha, i pierwszego dnia właśnie w piątek były zrzuty z drona, z 250 metrów, z kolei drugiego dnia już właśnie w sobotę były zrzuty z rakiety, z około 2 kilometrów. I ponownie mieliśmy mało czasu na finalizację ewentualnej pracy, no i nasza puszka przeżyła, tak się to zakończyło i wszystkie potrzebne dane zgromadziliśmy. I właśnie w sobotę już zaczęła się praca nad prezentacją, która szła bardzo prężnie do godziny 5 rano, punkt kulminacyjny. W ogóle nie spaliśmy tamtego dnia, zacznijmy od tego. I o tej 5 rano właśnie doszliśmy do takich wniosków, że może ja jednak wezmę analizę danych do prezentowania, co nie było moją funkcją w zespole pierwotnie. Także to była taka próba sprawdzania, czego się nauczyłem tak naprawdę z całych tych raportów, z tych 150 stron, co tłumaczyłem. No i właśnie... No jest mało czasu już w tym momencie, także muszę ograć jeszcze wiele rzeczy. Tutaj bardzo serdeczne podziękowania dla Szymona i dla Oli, którzy mi w tym pomogli, bo no, mi się wydaje, że drugie miejsce pokazuje, że no, podołaliśmy wszyscy w tym momencie.
Okej, czyli wasza rakieta wystrzelona, znaczy wasz satelita wystrzelony w kosmos rakietą na 2 kilometry, spadochron się otwiera, wszystkim otwiera się równocześnie, rozumiem, albo i nie. Niektórym może się nie otworzył. Jak to wyglądało w ogóle finał? To było dramatyczne sytuacje?
Przed całą rakietę widzieliśmy może 2 sekundy. Ona została wystrzelona w głąb poligonu z powodu warunków atmosferycznych, jakie panowały. I przez cały spadek nie widzieliśmy tych satelitów. Jedyne możliwości były analizowanie danych i wtedy mogliśmy przypuszczać, jak wyglądał cały spadek.
Czyli wyście odczytywali na ziemi coś, czego nie było widać i domniemywaliście, że on leci dalej i w pewnym momencie doleciał.
Tak, wynikało to właśnie z łączności radiowej pomiędzy naszym satelitą a stacją naziemną. I dzięki temu staraliśmy się celować tą anteną kierunkową, gdzie to może być na niebie, spadający mini satelita.
Okej. Rozumiem, że warunki atmosferyczne sprawiły, że to był trudny konkurs.
Tak, to był trudny konkurs, ponieważ w trakcie finałowego zrzutu w sobotę dokładnie wiał dosyć mocny wiatr i organizatorzy z racji tego faktu postanowili zmniejszyć ten kąt nachylenia samej rakiety do ziemi. I ona poleciała dosyć pod ukosem. Początkowo było zakładane, że będzie ona wystrzelona na wysokość około 3 km. Jednakże finalnie z powodu zmniejszenia tego kąta została ona wystrzelona bardziej pod ukosem i osiągnęła wysokość około 1800 metrów, 2 km. Tak wskazywały nasze odczyty. I na tej wysokości zostały z zasobnika wypuszczone jakby wszystkie mini satelity, które znajdowały się w środku i one od tego momentu były zdane same na siebie, żeby spadochron się otworzył, żeby dokonały wszystkich pomiarów i żeby bezpiecznie spadły na ziemię.
Słuchajcie, tak ciekawe to są wszystkie te wydarzenia. Chciałoby się to nawet zobaczyć, nie tylko o tym posłuchać. Na zakończenie zadam wam pytanie, na którym chciałbym, żebyście odpowiedzieli chociaż jednym zdaniem, albo maksymalnie jednym zdaniem, bo mam już bardzo mało czasu. A ciekawi mnie, co wam daje takie uczestnictwo w takich spotkaniach, wyjazdach, konkursach, 8 miesięcy ciężkiej pracy, gdyby każdy z was po jednym zdaniu o tym opowiedział. Jakubie, zacznijmy od ciebie.
Myślę, że to
A
jest...
to zdanie nie musi być wielokrotnie złożone.
Myślę, że to jest wielka nauka, którą też sami osiągnęliśmy i wielki sukces, który osiągnęliśmy.
Aleksandra?
Dla mnie był to przede wszystkim moment tego, że zrozumiałam, że ja tak naprawdę potrafię wiele. Zyskałam pewność siebie i odwagę, żeby brać udział w takich konkursach.
Szymon?
Nauka.
To już któryś konkurs twój, więc...
Tak, to jest mój już drugi konkurs i z konkursu na konkurs jestem, można powiedzieć, coraz bardziej zmęczony, ale dalej zmotywowany, więc to jest dla mnie nauka i tak naprawdę nowe wyzwania. No i dążę do tego konsekwentnie.
Max?
Zdobycie Maxine. Ogromnej ilości nowej wiedzy i sprawdzanie tej, którą już mieliśmy.
I Dominik na koniec.
Nauka o pracy zespołowej, wiary we własne możliwości i zastosowaniu fizyki w praktyce.
Proszę bardzo, jak konkretnie. Prawdziwi fizycy, technicy, inżynierowie. I oni właśnie, ci młodzi ludzie z pasjami, byli moimi dzisiejszymi gośćmi. Ja pozwolę sobie jeszcze raz Państwu ich zaprezentować. Moimi gośćmi byli młodzi ludzie z zespołu Can Into Space, które, przypomnijmy, zajęli drugie miejsce w Polsce w konkursie na mini satelitę, który miał wykonywać wiele ciekawych i atrakcyjnych pomiarów. Więcej pewnie można znaleźć w waszym profilu na Facebooku, ale to już zostawmy internautom. Ja już Państwu serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Moimi gośćmi byli Aleksandra Derda. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Jakub Derda.
Dziękuję bardzo.
Dominik Zawodniak.
Dziękuję.
Maksymilian Kozakowski i Szymon Butkiewicz.
Dziękuję również.
To była Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Zapraszam za tydzień będą moimi gośćmi olimpijczycy, ale nie będzie to miało wiele wspólnego ze sportem. Zapraszam Państwa serdecznie w każdy poniedziałek o godzinie 20 na Strefę Młodych. Dla Państwa audycję zrealizował Andrzej Gruszka, Łukasz Brodzik przy mikrofonie. Do usłyszenia w przyszły poniedziałek.